studio jest już z nami nasz gość, pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego, także autor książki Biznes w Chinach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią i witam państwa po powrocie z Chin i dziękuję wszystkim wspierającym również mój kanał na YouTubie i wspierających kanał Radia Wnet, bo dzięki nim wszystkim prawdopodobnie tutaj jestem państwa i pani gościa.
To prawda i zachęcamy, to już pod koniec rozmowy też przekierujemy państwa i powiemy, gdzie można znaleźć szersze takie analizy i dłuższe wypowiedzi. No właśnie, wspomniał pan o tym powrocie z Chin, więc na pewno nie zabraknie pytań o to, co dzieje się wewnątrz polityki chińskiej, także o sytuację gospodarczą. Jednak najpierw zacznijmy od tego szerszego spojrzenia. Wszyscy obserwujemy tę rywalizację chińsko-amerykańską. Ostatnio pojawił się też bardzo mocny wątek rosyjski. Proszę opisać nieco szerzej, co tam się wydarzyło i jakie jest tło całej tej sprawy.
No właśnie, tak na dobrą sprawę, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, to poprosiłem o kartkę papieru, bo ona może pomóc rozrysować, jak wygląda dzisiaj ta epoka walczących królestw XXI wieku, bo trudno jest już nadążyć za tymi wszystkimi wizytami. One nawet są ogłoszone, ale nie znamy czasami ich dat, chociaż znamy miejsca, tak jak konferencja pokojowa Ukrainy, która odbędzie się w Szwajcarii. Jutro Fumio Kishida, premier Japonii w Białym Domu, będzie razem z przywódcą filipińskim. Olaf Scholz w niedzielę pakuje się do samolotu razem z, no, podobno z niemieckimi przedsiębiorcami, będzie kilka tych samolotów, lecą do Chin. Wkrótce Xi Jinping udaje się do Francji i Siergiej Ławrow wczoraj i przedwczoraj był w Pekinie, tak jak pani powiedziała, ale podobno on przygotowuje wizytę dla Władimira Putina, która również nastąpi, to jest pewne, ale nie wiadomo kiedy. Więc gdybyśmy rozrysowali te wszystkie wizyty, kto z kim rozmawia, jeszcze mamy wizytę wietnamską wysokiego szczebla, która też jedzie do Pekinu, no to widzimy, jak wiele dzieje się w światowej polityce, a relacje amerykańsko-chińskie, bo od tego pani zaczęła, no są bardzo napięte. To może być również tego przyczyna. Amerykanie wywierają wszechstronną presję. Taką wywierają już od wielu lat na Chiny, ale teraz ona jest no chyba najbardziej intensywna. Takie jeszcze nie było. To jest umacnianie sojuszów wojskowych wokół Chin. Mówi się o tym, że Japonia miałaby dołączyć do tego sojuszu AUKUS. Sama Australia wypowiada się sceptycznie na ten temat, ale Wielka Brytania mówi, że rozmowy zaczną się za kilka miesięcy i że być może nie tylko to będzie Japonia, może jeszcze jakieś inne kraje, może Filipiny. Mamy to zacieśnienie współpracy Japonia, Filipiny, Stany Zjednoczone. Jutro w Białym Domu poznamy konkrety i to jest jakby jeden element tej presji. No i mieliśmy również Janet Yellen, czyli Janetę Yellen, bo jej rodzice pochodzą z Sokołowa Podlaskiego. Nie wiem, czy tam jest słuchane Radio Wnet, ale pewnie w internecie jest słuchane. No i Janeta Yellen była na południu Chin i tam stwierdziła, że Chińczycy produkują za dużo i trzeba to ograniczyć, że świat nie jest w stanie tej aż tak dużej produkcji przyjąć. I tutaj ta presja również jest wywierana i w ten sposób. Więc i do tego mamy jeszcze, pamiętajmy, ten wyciek tajnego planu Trumpa, gdzie on gdzieś
taki
chyba...
Taki tajny, że wszystkie media na świecie
tajny,
o nim
że o nim tak. Właśnie dyskutujemy i pewnie wszyscy na całym świecie. Co tam powiedział Donald Trump między lodami karmelowymi a cappuccino w Nowym Jorku? Podobno powiedział, albo może to nie on, albo ktoś inny, no ale wszyscy o tym dyskutują i tam to jest coś, co przerażałoby, myślę, Pekin, czyli perspektywa tego, że będzie jakiś deal między Rosją a USA i tutaj USA miałyby się zgodzić na tę aneksję tych terytoriów Ukrainy. Ukraina miałaby zostać zmuszona do zaakceptowania utraty części swoich terytoriów. Miałby być jakiś pokój, a Rosja miałaby się zwrócić w stronę swojego największego zagrożenia, jakim no, nie są Stany Zjednoczone, ale miałyby być Chiny w XXI wieku. I jakiś czas, no trudno odnosić się do tych spekulacji. Był Tucker Carlson w Moskwie, to podobno jest bliski, nie wiem, czy współpracownik, czy znajomy, czy zaufany człowiek Donalda Trumpa, który prawdopodobnie będzie prezydentem już od jesieni tego roku Stanów Zjednoczonych, więc są różnego rodzaju spekulacje. No ale Siergiej Ławrow nie dał po sobie poznać, żeby cokolwiek takiego się szykowało. Oba kraje umocniły po raz kolejny strategiczny sojusz, strategiczne partnerstwo. Ono zostało podniesione już po raz kolejny jeszcze wyżej albo pogłębione jeszcze bardziej. Za każdym razem to następuje, kiedy spotykają się delegacje wysokiego szczebla rosyjsko-chińskie. Berlinie. No i jak będzie wyglądała ta gra mocarstw, ta epoka walczących królestw, to zobaczymy.
To prawda, to zobaczymy. Tutaj sporo poruszył pan wątków i teraz myślę, od którego tak naprawdę zacząć, który rozbudować. No tutaj
może przekaże pani tą kartkę papieru, żeby mogła pani rozrysować te wszystkie.
Może tak byłoby łatwiej, ale na temat tego tajnego planu Trumpa. Wczoraj profesor Lewicki wypowiadał się tutaj na antenie Radia Wnet, powiedział bardzo ciekawą rzecz, to się też czasem pojawia w wypowiedziach części analityków, że Stany Zjednoczone nie tylko mogą już tę pomoc kropelkową na Ukrainę zacząć wysyłać i cały czas ją pomniejszać, bo tak naprawdę sprawdzili już potencjał Rosji, zobaczyli, jakiej Rosja używa broni i dla nich to jest wystarczające. Dodatkowo mają spore niezadowolenie społeczne, bo to poparcie u nas w Polsce jest rozumiane, tam już niekoniecznie przez potencjalnych wyborców. I tutaj cały szereg rzeczy się nakłada, ale mnie bardzo ciekawi, skąd ostatnio takie zacieśnienie tych relacji chińsko-rosyjskich. Co Chiny chcą ugrać przez to, że zaczęły bardziej pomagać Rosji w ostatnim czasie?
A w jaki sposób bardziej pomagają?
No właśnie, tu się pojawił taki zarzut, że zacieśnienie współpracy rosyjsko-chińskiej czy to chodzi o wysyłanie, nie wiem, pocisku, bo kiedyś mieliśmy takie informacje, to były informacje, które były ciężkie do sprawdzenia, ale o tym, że Chiny na przykład wysyłają część sprzętu wojskowego. Dzisiaj taki mocny komunikat wyszedł ze Stanów Zjednoczonych, że będą potępiały Chiny za zacieśnianie tej współpracy. Nie wiem, czy to jest współpraca...
No tak, musimy wrócić do tych naszych schematów, które tutaj próbujemy rozrysować. Mam nadzieję, że nasi widzowie, nasi
będą
słuchacze...
Będą mogli to zobaczyć, tak, później.
Gdzieś sobie to wizualizują. To znaczy są, tutaj Amerykanie mają konkretne zarzuty i Janeta Yellen, nawet ona powiedziała w ostatnich dniach, że nie posądzają o to, czy nie mają dowodów na bezpośrednie wsparcie militarne czy zbrojeniowe, bo o tym mówi się już od 2 lat, że Chiny takiego wsparcia udzielają, ale jakichś dowodów nie ma. Bardziej się o tym mówi i dyskutuje, niż jest to w sferze faktów. Natomiast oskarżenie amerykańskie jest takie, że Chiny pozwoliły odbudować się rosyjskiemu przemysłowi, czy dostarczały komponentów i tak dalej, bo co tu dużo mówić, gospodarka rosyjska jest już gospodarką wojenną i zarówno społeczeństwo rosyjskie, jak i rosyjskie kierownictwo, przywództwo i rosyjska gospodarka jest nastawiona na wysiłek wojenny. Rzekomo miały w tym pomóc Chiny, tylko generalnie żadnej gospodarki dzisiaj światowej nie zbuduje się bez Chin, umówmy się, jeżeli spojrzymy na nie.
Poza tym Unia Europejska też to niestety robi, przecież te sankcje są dziurawe, mówimy o Unii Europejskiej, nie wiem, Kazachstan sprowadza na przykład dużo więcej nowoczesnych technologii, półprzewodników.
Rzeczywiście musielibyśmy rozrysować kolejne schematy, w jaki sposób te poszczególne komponenty czy surowce też trafiały. Myśmy też jako Polska mieli jakieś niesamowite wzrosty z niektórymi krajami obrotów handlowych i to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że presja amerykańska, o której tutaj mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, zbliżyła Chiny do Rosji zdecydowanie bardziej. Myślę, że z 2 powodów. Po pierwsze, zadeklarowano tam walkę z amerykańskim hegemonizmem. Mówi się tutaj to jest takie słowo wytrych, globalne zarządzanie. Te dwa kraje, czy te dwa mocarstwa są niezadowolone z dominacji USA, czy też szeroko pojętego świata zachodu w globalnych stosunkach międzynarodowych, czy w systemie globalnym i chcą go zmieniać. I tutaj Chiny, Rosja bezpośrednio atakowała NATO i USA, jak ma to w zwyczaju. Chiny mówiły o USA i niektórych krajach, ale chcą zmieniać ten układ globalny. Zobaczymy, jakie to będzie przybierać formy. To jest raz i myślę, że dwa, że jednak Chińczycy obawiają się tego planu Donalda Trumpa, dlatego, że zwróćmy uwagę, w jakiej sytuacji by się znaleźli, gdyby Rosja przestała być krajem im neutralnym czy neutralnie życzliwym. To są otoczeni właściwie przez wrogie im kraje typu Japonia, typu Indie, typu Wietnam czy Filipiny. Właściwie nie mają sąsiada, może poza Kazachstanem i Mongolią, i krajami typu Laos na południu, które są im jakoś tam życzliwe, tylko są otoczone przez wszystkich wrogów i jeżeli nie będą wiedzieć, co ich czeka ze strony Federacji Rosyjskiej, to ich sytuacja geopolityczna jest koszmarem, jest nie do pozazdroszczenia.
Otoczeni, wspomniał pan wśród sąsiadów o Indiach, które rozwijają się niesamowicie gospodarczo, a jak ta sytuacja wygląda w Chinach? Ostatni rok, ten miniony rok 2023, to chyba był pierwszym takim rokiem stopu. Wcześniej od 40 lat ta gospodarka rosła. Nie wiem, czy się nie mylę, ale może pan, nie, będąc
nie,
teraz
znaczy, w Chinach... Nie, znaczy, wie pani co, no, ja byłem właśnie ostatnio w Chinach, no i to jest znowu dylemat. Moglibyśmy tutaj spędzić cały wieczór na tej rozmowie. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy jest do połowy pełna, bo jednak Chiny zanotowały wzrost 5%, natomiast mają wiele problemów i pewien model gospodarczy w Chinach się skończył. No, my w Unii Europejskiej mamy, zdaje się, 0,6% wzrostu gospodarczego PKB, ale Chiny wyczerpały źródła szybkiego wzrostu. Mówi się dużo o tym kryzysie na rynku nieruchomości, że po prostu przesadzili z budowaniem i że wszyscy przesadzili. Rząd przesadził też trochę, ale przesadzili przede wszystkim deweloperzy i konsumenci, kupując te mieszkania. No, mamy wiele problemów w Chinach, ale też pamiętajmy, że w Chinach 15 milionów ludzi przeprowadzało się ze wsi do miast. Wspomniała pani o Indiach. I to dawało niesamowity taki boost czy napęd chińskiej gospodarce i te rezerwy się też już skończyły. To dzisiaj w Indiach obserwujemy, jak szybko gospodarka się rozwija, kiedy ludzie przechodzą po prostu do dużych miast i te duże miasta się rozbudowywują. Więc ten pewien etap w historii Chin się skończył. Do tego dochodzą te napięcia geopolityczne, więc Chiny są w trudnej sytuacji, nie ukrywajmy. Gdyby jeszcze do tego właśnie ta Rosja została odwrócona, no to są w bardzo kiepskiej sytuacji, ale starają się znowu teraz, i znowu wracamy do epoki walczących królestw, i starają się przerzucić jakąś linę w stronę Berlina i w stronę Paryża. No i będzie Olaf Scholz i będzie Xi Jinping będzie w Paryżu i będą te dyskusje i tutaj wywiad ambasadora francuskiego w Pekinie, no, który jakby wysyłał jakiś sygnał, że z Chinami chcemy jako Unia Europejska, czy jako Francja, ale też jako Unia Europejska chcemy współpracować, żeby rozwiązywać problemy Ukrainy, gazy i w ogóle problemy światowe. Tutaj będzie się bardzo dużo działo. Amerykanie starają się zacisnąć ten uścisk wokół Chin, a Chińczycy starają się go rozluźniać. No i potrzebują do tego Rosji, co do tego nie ma wątpliwości, ale Rosja no, też gra swoją grę, no i mamy jeszcze Francję, Niemcy, Japonię, Indie. Moglibyśmy tak bez końca.
To prawda. Wczoraj chyba czytałam artykuł na temat samochodów elektrycznych, które zalewają gdzieś już rynki światowe, produkowane w Chinach. One są bardziej konkurencyjne, chyba są średnio o 20% tańsze. No i tutaj sporo jest niestety póki co, jeżeli chodzi o taką współpracę i kooperację, to jest sporo obaw wśród dealerów samochodowych europejskich, no bo chociaż niekoniecznie, bo chyba Mercedes sprzedał 20%.
Ja myślę, że w tym samolocie, który w niedzielę wyleci z Niemiec, to tam jest bardzo wiele przedstawicieli branży Automoto, która ma joint venture z Chińczykami, mają wspólne przedsięwzięcia. Im ten biznes rośnie, bo oni produkują w Chinach i sprzedają na rynku chińskim i sprzedają na całą Azję, więc oni no już są tam podekscytowani jakimiś nowymi możliwościami biznesowymi. Pamiętajmy o tym, że my w Europie zamkniemy rynek dla chińskich samochodów i Chińczycy będą musieli produkować w Europie i toczy się rywalizacja o to, gdzie, i tutaj już nie tylko Węgry, bo Węgry oczywiście są do tego bardzo chętne i przyciągają te inwestycje, ale nawet i Włochy, czy Belgia, czy wiele tych krajów przyjmuje te inwestycje i Chińczycy muszą produkować według chińskich standardów pracowniczych, ekologicznych, no to już ta cena wtedy nie będzie taka konkurencyjna. No toczy się oczywiście spór, czy rząd to chiński dotuje, czy wspiera. W Europie to jest bardzo ważne. Janet Yellen powiedziała, że to nie może być zaakceptowane, tylko też pomyślmy o takich krajach jak Brazylia, jak Tajlandia, gdzie wchodzą te chińskie firmy i czy dla takich Brazylijczyków, czy Tajów, czy Filipińczyków, czy dla nich to jest ważne, czy rząd chiński to dotuje, czy nie. Oni chcą po prostu pewnie kupić tani samochód i rząd chiński mówi, że tego nie dotuje, no ale to nie wiem, czy pytanie jest tylko, czy tych konsumentów poza Europą, poza tym rozwiniętym światem, który ma co do tego obiekcje, znajdzie się wystarczająco dużo, żeby ten biznes się kręcił. Natomiast sam jestem ciekaw, jak to się ułoży w Europie, bo będzie bardzo dużo chińskich firm, które tu przyjdą i będą współpracować z firmami europejskimi i to się już dzieje, nie tylko z Węgrami.
Tak, tak. I to prawda, i to już się dzieje. Jeszcze na moment wróćmy do Stanów Zjednoczonych. No właśnie, czy trochę jest też tak, bo tutaj powiedział pan o pewnych prawach rynku, to i tak się będzie działo, czy w Europie, czy
gdzieś na...
W Stanach niekoniecznie, ale w Stanach Zjednoczonych chciałam raczej zadać pytanie dotyczące tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej w kontekście jeszcze zbliżających się wyborów. Trochę powiedzieliśmy o Donaldzie Trumpie, który, jak pan to ujął, najprawdopodobniej będzie ponownie już prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale część osób wskazuje, że to jeszcze jest... Nic pewnego, może będzie Joe Biden. Czy Chiny obserwują no, ten wyścig o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami? Czy to jest tak, że w zależności od tego, który z prezydentów wygra, to może jakoś mocno wpłynąć na dynamikę tego konfliktu, czy raczej to są sprawy, które i tak muszą się potoczyć, bo chodzi o interesy tych dwóch państw, a już to, kto będzie rządził, jest sprawą drugorzędną?
Myślę, że raczej to drugie. Ja bym się przychylał do tej drugiej tezy, którą pani postawiła. No nie siedzę oczywiście w głowie chińskich przywódców czy chińskiego kierownictwa, ale no, sądzę, że gdyby oni tutaj zasiedli przed tym mikrofonem i byli gośćmi Radia Wnet, czy sam Xi Jinping, to pewnie by powiedział, że po prostu Chiny konkurują same ze sobą i że one wiedzą, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób, czy to będzie sposób Joe Bidena, czy Donalda Trumpa, no będą próbowały zablokować po prostu dalszy pochód Chin w stronę wysoko rozwiniętego społeczeństwa, bo Chińczycy sami siebie określili dopiero średnio zamożnym społeczeństwem. Dopiero przynajmniej Xi Jinping mówi, że to jest ten decydujący moment. No i Ameryka czy Waszyngton tu jest głównym rywalem czy główną przeszkodą, no bo chce, żeby ten ład globalny wyglądał inaczej, żeby wyglądał tak, jak sobie to wyobraża Ameryka. No i w tym sensie dla Chin tak czy inaczej pozostanie przeszkodą. Jeżeli osobiście ja bym miał odpowiadać, a nie być jakimś tutaj wyrazicielem myśli Xi Jinpinga, które się tylko domyślam, to ja jednak mimo wszystko uważam, że Joe Biden był i ta administracja Joe Bidena no chyba była trudniejszym takim rywalem, ale z drugiej strony zaletą Donalda Trumpa jest jego kompletna nieprzewidywalność. Znaczy nikt nie wie, co on zrobi, tak? Tutaj naprawdę mieliśmy, jeżeli chodzi o administrację Trumpa, wielu... Może słuchacze i słuchaczki Radia Wnet nie lubią administracji Trumpa i tej opcji politycznej w Stanach czy demokratów, ale naprawdę w wielu branżach czy w wielu jakby obszarach to byli kompetentni bardzo ludzie, wywierają ogromną presję. Natomiast Donald Trump jest kompletnie nieprzewidywalny i to jest jego największą wadą i największą zaletą. A czy to będzie wada czy zaleta, to myślę, że to się okaże. To może kiedyś poczytamy o tym w książkach historycznych. Może są słuchacze i słuchaczki, które może nawet to napiszą kiedyś w tych książkach historycznych. Zobaczymy.
Jeszcze trochę może wróćmy do pańskiego pobytu w Chinach i wykorzystajmy to,
żeby... Ściąga mnie pani na ziemię z tych rozważań historiozoficznych.
Nie, bo to jest po prostu, bo to jest ciekawe, no bo do nas dochodzą informacje o deficycie budżetowym, o rosnącym długu publicznym, nie wiem, o bezrobociu w Chinach. A czy to jest tam odczuwalne? Jak faktycznie pan by to ocenił będąc? No i jeszcze drugie zaraz pytanie, ale to może za chwilę.
Mam już zapisywać?
Nie trzeba. Proszę odpowiedzieć na pierwsze.
Nie, znaczy, wiem pani co, no nie przeceniałbym też takiej obserwacji uczestniczącej, że mam taką... możliwość, że też znam język i wiele lat mieszkałem w Chinach i jakby moje postrzeganie Chin też jest zupełnie inne i mam pewną swobodę poruszania się po tym kraju, co ma niewielu Europejczyków też i mogę porozmawiać z ludźmi. Natomiast na pewno Chiny się bardzo zmieniły. Wydaje mi się, że gdybym miał po prostu odnieść to, co jest gdzieś tam w międzynarodowych mediach i to, co rzeczywiście zobaczyłem na miejscu, to jest to społeczeństwo już dużo starsze teraz, tak? Czyli widać te skutki demograficzne, jakby powiedziałbym. Natomiast, no, czy to jest jakieś społeczeństwo w kryzysie? Na pewno nie jest ono tak żywotne, jak było. Nie ma takiej energii. Chinom zależy na tym, żeby się odbić po tej polityce zero COVID. Starają się przyciągnąć obcokrajowców. To dzieje się bardzo powoli. Chyba wolniej niż same Chiny by tego oczekiwały. Być może właśnie tutaj też ten wizerunek medialny ma wpływ na to, że ludzie się po prostu boją gdzieś tam jeździć. Chińczycy znieśli już wizy dla 10 krajów europejskich. Może prezydent Andrzej Duda załatwi te zniesienie wiz, bo ich wyrobienie dla obywateli polskich jest strasznie skomplikowaną sprawą, a prezydent Duda wybiera się w czerwcu, no i liczę, że tak jak Węgrzy, bo Węgrzy już jeżdżą bez wiz i Niemcy i Francuzi. Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanii, Holendrzy, to nas nie dziwi, czy tam Austriacy, Belgowie, no ale Węgrzy też już dostali ten ruch bezwizowy, no ja liczę, że do końca roku my też i że prezydent Duda to załatwi w czerwcu, bo jedzie z wizytą do Chin, więc ta sprawa byłaby dobra do załatwienia, ale Chiny same są zainteresowane tym, żeby ten ruch wzmacniać, żeby te wizy znosić, żeby jak najwięcej obcokrajowców przyjeżdżało i ożywiało ich gospodarkę. No z tym mają pewnego rodzaju problem. Więc myślę, że widać te skutki demograficzne trochę. No i widać problem z tym, że wielu tych obcokrajowców jeszcze nie wróciło. Podobno wracają w tych dużych miastach, gdzieś tam w Szanghaju, podobno już się zaczyna jakiś ruch, ale to jeszcze nie można powiedzieć, że to jest proces, który się dokonuje, który się na pewno dokona. Więc tak. Tak, więc tutaj te dwie rzeczy bym zwrócił. Zwróciłem szczególną uwagę w trakcie tego pobytu. No, oczywiście może jakiejś tam wielkiej tragedii nie ma, bo czasami odnoszę takie wrażenie, my tak sobie czasami rozmawiamy w Radiu Wnet, ale czasami odnoszę takie wrażenie w Polsce, jakby te Chiny miały... Zresztą to już, wie pani co, od 20 kilku lat, odkąd wyjechałem jako student do Chin, że Chiny się mają w przyszłym tygodniu wręcz zawalić, albo w przyszłym roku, albo w przyszłym miesiącu. Pamiętajmy o tym, że jest ogromny kraj i takie zawalenie się, nawet Rosja się tak nie zawaliła szybko, czy nie zawaliła, też ma pewną głębię, powiedzmy, tak? I tak samo ta gospodarka chińska, więc byłbym ostrożny z tymi hura optymistycznymi ocenami, ale Chiny się bardzo zmieniło i stoją przed ogromnymi wyzwaniami, o czym zresztą sami mówią.
To już na zakończenie naszej rozmowy dużo powiedzieliśmy na temat sytuacji wewnętrznej w Chinach, sporo na temat rywalizacji chińsko-amerykańskiej, ale zabrakło kwestii Tajwanu. Czy tutaj coś wydarzyło się ostatnio? No to już jakiś czas temu mieliśmy wybory, później sporo mówiliśmy o takim ryzyku naprawdę już poważnej eskalacji. Na razie jest spokojnie, czy warto tutaj jeszcze o czymś wspomnieć?
No dzisiaj premiera, zdaje się, powołali. Prezydent elekt, i to z tego samego ugrupowania, czyli tego bardziej proniepodległościowego. Ja myślę, że te wybory się skończyły jednak pewnym takim balansem, czy pewnym remisem. One uspokoiły trochę sytuację, no ale ruchy trwają. No mamy serię wizyt Kuomintangu na kontynencie. Były prezydent Ma Ying-jeou, który się tam wybrał się tam i oni uważają, że stabilność zaprowadzi dialog z Pekinem, więc nawet być może dojdzie do spotkania byłego prezydenta Republiki Chińskiej na Tajwanie Ma Ying-jeou z samym Xi Jinpingiem. Mieliśmy wojska specjalne amerykańskie, podobno 4 mile, to jest kilka kilometrów od kontynentu. Sami Tajwańczycy przekazali tą wiadomość, że te siły specjalne amerykańskie tam się znajdują. Przede wszystkim jest bardzo niespokojnie wokół Morza Południowochińskiego, Filipiny, Japonia, Filipiny i ten zacieśniający się sojusz. Mnóstwo mamy takich informacji o ćwiczeniach wojskowych. Ja myślę, że kiedykolwiek pani by nie zapytała o Tajwan, to żadne wybory tej sytuacji nie uspokoją i zawsze tam będzie potencjał na jakiś ogromny świat, nie tylko regionalny, ale i światowy konflikt z udziałem wielu mocarstw. Więc w każdej sytuacji, jak zadamy to pytanie, to chyba właściwie w 99% odpowiedziałbym pani, że jest potencjał na wielki konflikt. I tak samo jest teraz chyba.
I tak, drodzy państwo, kartka,
tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć.
Optymistycznym akcentem, chociaż też optymistyczny akcent jest taki, że dużo udało się powiedzieć, sporo udało się objaśnić, a ta kartka pozostaje pusta, czyli poradził pan sobie bez pomocy.
Może źle, bo
pomocy,
trzeba będzie ją czymś zapisać, a nie mamy gwarancji, że to będą piękne, wspaniałe rzeczy.
To prawda, ale z drugiej strony lepiej się orientować i lepiej rozmawiać o takich rzeczach, być przygotowanym na gorsze scenariusze, a jak nadejdzie lepszy, no to wszyscy będziemy się cieszyć. To też chyba jest taka chińska, prawda? Czy to nie jest chińskim?
Wszystko możemy gdzieś tam podciągnąć. Ja znam inne chińskie przysłowie, xiao i xiao, xinian xiao. Xinian xiao, czyli uśmiech do uśmiechu i obywać w wieku.
Radosław Pyfel, analityk, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję wszystkim wspierającym Radio Wnet i także mój kanał, bo dzięki nim dzisiaj mogliśmy tutaj porozmawiać.
No właśnie, a ten kanał mogą państwo znaleźć na YouTubie, wystarczy wpisać Radosław Pyfel i warto, tam sporo takich długich analiz, nawet czasem ponad godzinnych, więc jeżeli jesteście zainteresowani...
Dzisiaj trochę.
Tak, dzisiaj tak, ale udało się powiedzieć dużo.